Agnieszka Pajączkowska. Jestem kulturoznawczynią i autorką książki Nieprzezroczyste historie chłopskiej fotografii.
Jak myślę o twojej książce, to jest taka perspektywa zanikania, ale powracania też do pamięci w rzeczywistości. Tak mi się wydaje, jak ją czytałam.
Ale zanikania czego?
Bo ta fotografia, choćby ten moment, kiedy jesteś na Podlasiu, kiedy widzisz zdjęcie z albumu, które jest zniszczone, bo ono się przykleiło do szkła. Z jednej strony ono znika, z drugiej strony niezależnie od osoby, która na nim jest, nawet jeżeli zniknęła z życia tej rodziny, to ona i tak, nawet na tym zniszczonym zdjęciu, które zanika, to ona i tak tam jest. Czyli ty jakby tę pamięć przywracasz do rzeczywistości, takie mam wrażenie.
Ja to widzę inaczej. Ja to widzę tak, że to, co mnie interesuje w tym zniszczonym zdjęciu, to to, że ono jest zniszczone dlatego, że się przykleiło do szyby, a przykleiło się do szyby dlatego, że w chałupie było wilgotno i dlatego, że w tamtym regionie był taki zwyczaj, żeby wybrane zdjęcia umieszczać w ramie, oszklonej ramie i nie prezentowano jednego dużego zdjęcia, tak żeby estetycznie, dekoracyjnie, ładnie wyglądało, tylko w jednej oszklonej ramie umieszczano kolaż malutkich zdjęć, najlepiej spełniających to kryterium, żeby wszyscy istotni członkowie rodziny się znaleźli w tym zestawieniu. I to zdjęcie, o którym mówisz, ono zwróciło moją uwagę, bo właśnie już nie widać zupełnie na nim, kto jest. Ono się przykleiło do szyby i przy wyjmowaniu zdjęcia z tej ramy emulsja została na szybie, zdjęcie się zniszczyło. Ale częścią tej historii jest też to, że tak naprawdę osoba, która na tym zdjęciu jest, stała się z czasem mniej istotna już dla historii tej rodziny, bo była to narzeczona, niedoszła żona jednego z synów, więc osoba, która w momencie wkładania tego zdjęcia za szybę była ważna, zresztą zdjęcie to zostało przysłane, żeby pokazać rodzinie, zobaczcie, to moja narzeczona, bo syn wyjechał z Podlasia, wyjechał na powojnie na teren ziem zachodnich, żeby pracować sezonowo w PGR-ze, więc fotografia też służyła do tego, żeby informować się o ważnych zmianach w życiu, żeby podtrzymywać relacje, a w momencie takiego porządkowania tego zestawu zdjęć, który był za szybą, no właśnie ktoś zdecydował, że może trzeba to usunąć, bo w końcu ta dziewczyna nie weszła do rodziny. To, co mnie ciekawi w zdjęciach, to bardziej historia samych zdjęć, samej fotografii, tego jak była robiona na wsi, kto ją robił, dlaczego ją robił, ale też przedmiotów, materialności tych obiektów, często pojedynczych zdjęć, za które płacono, które przechowywano, które podpisywano, które wysyłano i które oczywiście obdarzano jakiegoś rodzaju uwagą. Wcale nie jest tak, że była to tylko wielka wartość i sentyment i pamiątka. Ciekawią mnie w historii fotografii chłopców też te wątki, które stoją może nie w poprzek, ale jakby trochę obok takich powtarzanych czasami przekonań, które miewamy na temat fotografii czy fotografii na wsi. Wybierałam do tej książki takie zdjęcia, które pozwalały mi rozszerzać też moje własne i myślenie o tym, czym jest fotografia rozumiana szeroko jako medium, nie tylko na wsi, co pozwala zobaczyć, kiedy jest prywatna, oddolna, dotychczas funkcjonująca tylko w obiegach rodzinnych i jaki rozdział do historii fotografii można dopisać, zajmując się właśnie jej fragmentem użytkowym, rzemieślniczym i związanym z historią wsi.
Co było dla ciebie najistotniejsze? Jaką lekcję wyciągnęłaś, pisząc tę książkę?
Że dobrym pomysłem jest dawać sobie takie zadanie, żeby zajrzeć do miejsca, do którego wcześniej niechętnie zaglądano. Mimo tego, że jest to miejsce, które jest większościowe, bo jak sobie myślimy o historii fotografii, to idąc do biblioteki, idąc do półki z napisem historia fotografii, prawdopodobnie znajdziemy tam albumy, wydania, często grube księgi dotyczące historii fotografii artystycznej, ewentualnie historii fotografii reporterskiej, prasowej, dokumentalnej. To są typy obiegów fotograficznych, które są profesjonalne, które były zarezerwowane dla osób, które z odpowiednim wykształceniem, z odpowiednim zasobem społecznym, kulturowym zajęły się fotografią w swojej profesjonalnej ścieżce zawodowej. A gdyby tak pomyśleć o tym, jak używana była fotografia od momentu jej wynalezienia, to zdecydowaną większością jej produkcji są zdjęcia, które nazwalibyśmy nieprofesjonalnymi. To znaczy zdjęcia użytkowe, pamiątkowe, amatorskie, rzemieślnicze, robione przez wędrownych fotografów w małych zakładach fotograficznych albo nawet większych, ale robione bez ambicji związanych ze sztuką albo z dokumentacją życia społecznego. I tych zdjęć tak naprawdę jest więcej niż jakichkolwiek innych, a jednocześnie poświęcane jej uwagi ze strony badaczy, badaczek, instytucji publicznych, archiwów było zdecydowanie mniej niż uwagi poświęcanej tej fotografii uważanej za profesjonalną. I to wyciągam z tej pracy, że to jest dobry pomysł, że to jest ciekawa metoda. To, co wyciągam z pracy nad tą książką, to to, że warto było to robić, bo efekt jest taki, że wydarzyło się coś, co miałam nadzieję, że spotka mnie na początku tej pracy. To znaczy udało mi się rozszerzyć i trochę podyskutować z dotychczasowym sposobem definiowania fotografii jako medium i sprawdzić, czy miałam właściwą intuicję, że jeżeli zajrzymy w to, co dotychczas było właśnie uważane za nieistotne, dlatego że prywatne, domowe, rodzinne, nieprofesjonalne, czy jeżeli tam zajrzymy, to jednak dowiemy się rzeczy, które są w tym sensie bardzo ważne i bardzo cenne, że pozwalają obraz, który bywa czarno-biały, zamienić na obraz, który jest w pełnej skali szarości i w którym pojawiają się te perspektywy, te punkty widzenia, te motywy, które na przykład w oficjalnej historii XX wieku niekoniecznie są obecne, albo jest to też sytuacja, w której na ludzi, o których mamy pewne wyobrażenia, możemy spojrzeć z ich własnej perspektywy. Możemy spojrzeć na nich tak, jak oni sami chcieli siebie widzieć.
W którymś momencie jedna z bohaterek mówi o tym, że nie ma serca niszczyć zdjęć, bo to jest jakby niszczenie historii. Mnie się to zaraz skojarzyło z tym, że przecież do dzisiaj istnieją plemiona, które nie pozwalają na to, żeby się uwieczniać, bo w ten sposób kradnie się im duszę. Czy fotografia nie jest w jakimś stopniu mimo wszystko umagicznianiem świata?
Jeżeli jest, albo jeżeli bywa, to w praktyce osób, która bywa niezależna od ich miejsca pochodzenia, stopnia wykształcenia i kontekstu kulturowego. Tak uważam. Mam poczucie, że nie wiem, gdzie dzisiaj są takie plemiona, szczerze mówiąc, i nie wiem, czy aby na pewno jeszcze są. Natomiast na pewno w kontekście polskim powtarzany był taki trochę etnograficzny mit i dosyć kolonialny, że to właśnie na wsi ludzie rzekomo mieli mieć taki naiwny stosunek do obrazu fotograficznego, bać się go, właśnie nie pozwalać na fotografowanie się, czy właśnie potem mieć opór przed niszczeniem zdjęć, ze względu na właśnie takie, i tutaj w domyśle, zabobonne, wynikające z niskiego poziomu wykształcenia i tak dalej, przekonania dotyczące właśnie fotografii. Jest to ten sposób interpretacji relacji z medium, który oczywiście ma swoją historię, jakby możemy go zreferować, ale ja akurat z nim dosyć mocno staram się dyskutować, zwracając uwagę na to, że kiedy fotografia została wynaleziona w połowie XIX wieku w najbardziej rozwiniętych społeczeństwach Europy Zachodniej, Anglia, Francja, Niemcy, ale też bardzo szybko Polska, to były te miejsca, przez które przetoczyła się publiczna recepcja nowego wynalazku. I wszyscy tak reagowali. Baudelaire też. I to jest często relacja z pierwszego wrażenia, które fotografia powodowała, bez względu na to, czy było się paryską arystokracją, czy niemiecką inteligencją. Chodzi bardziej o to pierwsze wrażenie. I to pierwsze wrażenie w polskiej rzeczywistości na wsi jest po prostu późniejsze. To znaczy fotografia trafiła na wieś później, wtedy, kiedy już, powiedziałabym, wielkomiejska polska inteligencja już była świetnie z fotografią oswojona, już ją miała ucudziennioną, więc łatwo było ze swojego doświadczenia powiedzieć, że o, w chłopskiej rzeczywistości to są jakieś zabobony dotyczące obrazu fotograficznego, bo już żeśmy, że tak powiem, sami zapomnieli, że też je mieliśmy. Że kiedy pierwszy raz stykamy się z tym rodzajem obrazu, to jest zasadne, żeby mieć poczucie pewnego zachwytu, albo zdziwienia, albo niepokoju, który wynika z jego mimetyczności. Z tego, że przez to, że fotografia jest wynalazkiem fizycznym, chemicznym, korzysta z praw optycznych, faktycznie od samego początku, pomijając brak koloru, rzecz jasna, fotografia zachwycała, zadziwiała tym, że to, co pokazuje, jest tak bardzo podobne do rzeczywistości i jest niezapośredniczone ręką człowieka, rzekomo, tak wierzono, że tym się różni od malarstwa. Wtedy w XIX wieku jeszcze refleksja o fotografii nie sięgała tak głęboko, żeby zauważyć, że no hej, ona jednak jest skonstruowana, wykadrowana, czarno-biała, zrobiona przez konkretną osobę, w konkretnym celu i tak dalej. Nijak nie jest obiektywna, prawdziwa, jednoznaczna. Więc ja się też w tej książce trochę rozprawiam, próbuję się na swój sposób bardziej osobisty niż naukowy rozprawić właśnie z takimi właśnie pozornie przezroczystymi przekonaniami, które dotyczą fotografii, że ona jest jakaś właśnie, że ona jest prawdziwa, albo że ona kłamie, albo że ona no właśnie jest magiczna, albo że jest manipulacyjna, bo te przekonania są różne. Wracając do tego konkretnego rozdziału, rzeczywiście są osoby, ale to jest, mam poczucie, bardzo indywidualne i trudno byłoby mi tu znaleźć jakąkolwiek prawidłowość, które mają wobec fotografii taki stosunek, którym zachodzi rodzaj personifikacji. To znaczy, że obraz tego człowieka jest tak jakby tym człowiekiem, a przynajmniej jest moją emocją wobec tego człowieka, więc sytuacja zniszczenia czy wyrzucenia nawet zdjęcia, które jest no, ewidentnie nieudane na przykład, budzi opór, bo sprawia wrażenie, jakby to był jakiś silny gest odrzucenia w ogóle tej osoby. Więc tak, spotykam się z tym, ale też w tej samej książce opisana jest sytuacja, w której przeglądam zdjęcia jednej z osób, która zgodziła mi się te zdjęcia pokazać. Przeglądam i nagle widzę zdjęcie dwóch eleganckich dziewczyn na wiejskiej drodze i jedna z nich ma odciętą głowę, wyciętą nożyczkami ze zdjęcia głowę. No i właśnie to jest taka sytuacja, w której ja właśnie idąc tym schematem, że taki gest zniszczenia musi być znaczący, to zaczynam po prostu jakąś galopadę przypuszczeń, co to się stało, że ta kobieta ma odciętą głowę z tego zdjęcia. I na szczęście miałam przy sobie rozmówczynię, która mogła natychmiast zweryfikować, uziemić i jakby krytycznie rozbić moje rzekome wyobrażenia, bo przywzięła zdjęcie, przyjrzała mu się i powiedziała: a, to ja z koleżanką i to ja sobie głowę wycięłam, bo mi się fryzura nie podobała.
Ach.
No i właśnie to jest to, że to nie jest książka, w której jest jakaś jedna teza, że fotografia jest właśnie magią, duchem, że jest związana z pamięcią. Tak, jest, ale ja jako kulturoznawczyni przyglądam się temu, co to znaczy, że ona jest związana z pamięcią. Bo na przykład to oznacza też, że nasze wyobrażenia dotyczące historii politycznej czy historii społecznej są zapośredniczone również przez fotografię. I to niekoniecznie te rodzinne, które może dziadkowie czy rodzice mają w domu, tylko przez fotografie, które były nam pokazywane w procesie edukacji, które przewijają się przez media publiczne przy okazji kolejnych rocznic, które są pokazywane w telewizji, w programach. I to są bardzo często zdjęcia ciągle te same, które zaczynają działać jak ikona. Czyli jak rzucimy hasło PRL, to być może pojawią nam się przed oczami kolejki ludzi, którzy na ulicy stoją tam do sklepu. Albo jak rzucimy hasło Druga Wojna Światowa, to być może zobaczymy zdjęcie niemieckich wojsk, które przekraczają szlaban na Pomorzu. Takie zdjęcia ikoniczne, które były pokazywane wielokrotnie i które wryły się w pamięć, że jak myślimy Druga Rzeczpospolita, to widzimy Biały Dworek. Przykładowo. I fotografia w tym sensie jest ważna dla pamięci, ale też dla pamięci rozumianej no jako taka pamięć kulturowa, nie tylko osobista. I w książce Nieprzezroczyste też staram się przyjrzeć temu, co te zdjęcia prywatne i rodzinne mogą uzupełnić w tym wyobrażeniu przeszłości.
Fotografia wiąże się również z obrzędowością, o której sporo tutaj mówisz. Chociażby Suwalszczyzna, gdzie przy pogrzebach robiło się przecież zdjęcie przy otwartych trumnach razem z całymi rodzinami. Mówiłaś też o tej obrzędowości związanej z zamykaniem zegarów i tak dalej. Powiedz, jak było z tą obrzędowością i czy ona się zmieniła na przestrzeni wieków, jeżeli chodzi o jej pojmowanie?
Fotografia na pewno w tym sensie, jakby historia obecności fotografii na wsi, w tym sensie wiąże się z obrzędowością, że do pewnego momentu, powiedzmy roboczo do lat 60., fotografię wykonywano stosunkowo rzadko, bo była droga. Oczywiście upraszczam, bo to zależy też, czy mówimy o ubogim gospodarzu, czy o rodzinie bogatego gospodarza. Też rzeczywistość ludzi na wsi była bardzo zróżnicowana, ale upraszczając, fotografie robiono stosunkowo rzadko i z okazji. No i jakie to były okazje? Na przykład chrzciny, wesele, narodziny kolejnego dziecka, pójście do wojska ewentualnie, pogrzeb, ważne momenty biograficzne, komunia święta. Oczywiście mówię teraz o katolikach. Więc fotografia w tym sensie towarzyszyła obrzędowości, że towarzyszyła życiu religijnemu. Była wykonywana często przy okazji kolejnych sakramentów, ale też towarzyszyła obrzędowości związanej z pracą, czyli była też wykonywana przy okazji dożynek, wykopek, święcenia pól itd., itd. W tym sensie na pewno. Natomiast też szukam w tej książce takich zdjęć, które są wykonane w momentach ważnych, przełomowych, istotnych ze względów biograficznych, ale ze względów osobistych i nie tak mocno skonwencjonalizowanych. Przykładowo jest w tej książce takie zdjęcie rodziny Kalkowskich, rodziny z Pomorza. To była rodzina Kaszubów i to jest zdjęcie ze stycznia 1945 roku, kiedy już wiadomo, że zbliża się front Armii Czerwonej i wiadomo też, znaczy może nie wiadomo, tylko wraz z nadejściem tego frontu nadchodzą informacje, plotki, dramatyczne opowieści dotyczące tego, jak te wojska traktują ludność cywilną, bez względu na to, czy ktoś jest Niemcem, Polakiem, Kaszubem. I ta rodzina decyduje się na to, żeby zamówić wizytę fotografa i sfotografować się w komplecie przed domem na wypadek, gdyby ktoś tego przejścia frontu nie przeżył. I to jest, to może nie jest obrzędowość, ale jakby to też pokazuje, że te momenty węzłowe były też związane z historią polityczną i z często niewidocznymi na zdjęciach, zupełnie niewidocznymi, dramatycznymi okolicznościami, które dla danej rodziny były absolutnie formujące. Jeżeli chodzi o zmianę obrzędowości na wsi, to oczywiście, że ona zachodzi, zachodziła i widać to też w tych zdjęciach. Fotografie tak zwane postmortem, czyli fotografie pośmiertne, były wykonywane, a przynajmniej ja się z nimi spotkałam, nie tylko na Suwalszczyźnie, ale też na całym Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu. I rzeczywiście ich historia jest bardzo ciekawa, poświęcam jej jeden z rozdziałów. Powtarza się w historii fotografii postmortem na wsi takie zjawisko polegające na tym, że kiedy rozmawiam z osobami, które mają tego rodzaju zdjęcie, na przykład z lat 30., pradziadka czy prababci, to powtarza się historia o tym, że to zdjęcie zostało zrobione dlatego, że kiedy ta osoba zmarła, to rodzina uświadomiła sobie, że nie ma tej osoby na żadnym innym zdjęciu, ponieważ fotografia na tyle późno stała się na wsi dostępna i powszechna i jednak była traktowana jako nowinka, więc na przykład kiedy na odpust przyjeżdżał fotograf, to raczej młodzi stawali do zdjęcia i to raczej młodzi mieli tą złotówkę dwie, żeby za to zapłacić. Ludzie starsi w tamtym czasie nie mieli rent, nie mieli emerytur, byli często, żyli na skraju ubóstwa i zależeli od pomocy rodziny. I te zdjęcia postmortem upowszechniły się już potem jako pewien rodzaj mody, ale ich początki są związane z brakiem, z tym, że była to ostatnia, a zarazem pierwsza okazja, żeby osobę tę sfotografować.
Poruszasz w swojej książce też przestrzenie przechodnie, to znaczy nie miejsce.
A możesz doprecyzować?
W którymś momencie mówisz o tym, że z fotografią właśnie jest tak, jak z niemiejscami, w sensie takim, że po trochu są przechodnie, ale jednak mimo wszystko tworzą miejsce, tworzą swoją przestrzeń, tak jak bycie tej rodziny razem na zdjęciu.
Nie wiem, czy dobrze Cię rozumiem. Nie wiem, o którym mówisz momencie, szczerze mówiąc, ale chyba spróbuję. To, co też interesuje mnie w historii fotografii, to to, że ona wbrew pozorom niekoniecznie była przeze mnie znajdowana tam, gdzie kiedyś była robiona. I w tym sensie jakby częścią jej historii jest historia pewnego rodzaju przestrzennego ruchu, który jest w tych zdjęciach, a który wynika z jednej strony z tego, że o czym już chwilę wcześniej wspomniałam, że to wynika z różnych rzeczy, między innymi ze zjawiska historycznego, bardzo istotnego w historii Polski, czyli z wojennych i powojennych przesiedleń. Z tego, że jednak dzisiaj prawie połowa osób mieszkających w Polsce to są osoby, które gdzieś w swojej rodzinie mają doświadczenie tego, że mieszkają w zupełnie innej części Polski niż dziadkowie, rodzice czy pradziadkowie. I wraz z takimi przymusowymi przeprowadzkami bardzo często zabierano ze sobą zdjęcia. Więc zdjęcia zrobione na wsi pod Wilnem mogą być dzisiaj w Olsztynie i są. A zdjęcia zrobione niedaleko Stanisławowa są na Dolnym Śląsku. Ale to nie tylko przesiedlenia, to też emigracja zarobkowa przedwojenna i powojenna. Bardzo wiele zdjęć rodzinnych robionych na wsiach było robionych nie po to, żeby je włożyć do własnego albumu czy szuflady, tylko żeby je wysłać za ocean, jeden czy drugi. Więc szukanie chłopskich zdjęć czy chłopskiej fotografii to również szukanie ich w Chicago czy Nowym Jorku. Tam, dokąd emigrowano i dokąd te zdjęcia wysyłano, żeby podtrzymać relacje z osobami, które wcale nie jest koniecznie z fantazji i odwagi, tylko często też po prostu z ekonomicznego przymusu i widma skrajnej nędzy decydowały się na to, aby na przykład w latach 30. bez wykształcenia, bez jakiejkolwiek pewności wsiąść na statek i po 2 tygodniach wysiąść u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, licząc, że znajdą pracę, która nie tylko ich utrzyma, ale jeszcze pozwoli na przysyłanie pieniędzy do Polski, a wraz z pieniędzmi przysyłania również zdjęć w jedną i drugą stronę.
Na samym początku swojej książki piszesz o tym, jak szukasz zdjęć w archiwach i co cię w związku z tym spotykało. Dlaczego tak bardzo trudno było te zdjęcia odnaleźć i w większości miejsc raczej nie były one tą fotografią chłopską przecież? To, o czym piszesz właśnie w swojej książce.
Ten początek dotyczy takiej mojej pracy związanej z kwerendą, rzeczywiście poszukiwaniem tych zdjęć chłopskich, ale na początku dotyczy to tylko instytucji państwowych. Największych muzeów, które mają słowo państwo w nazwie. I rzeczywiście to była sytuacja ciekawa, bo dostawałam odpowiedzi, które zasadzały się na jakby takim pewnym zdziwieniu, że ja w ogóle o to pytam, no bo przecież to jest państwowa instytucja i my tutaj mamy dziedzictwo kulturowe i proszę pytać w jakichś izbach regionalnych. No i na szczęście nie mamy do dyspozycji tylko największych państwowych, centralnych instytucji, które jednak formatują swój profil, swoje zainteresowania i definiowanie swoich zbiorów z perspektywy hierarchicznej, no też tego, co uznane, niepodważalne i co profesjonalne właśnie. Na szczęście, po pierwsze, istnieją muzea regionalne, lokalne, ale też istotna bardzo w tej pracy i właśnie ułatwiająca niesamowicie tę pracę była archiwistyka społeczna. Ruch archiwistyki społecznej, który w Polsce bardzo prężnie się rozwija, który jest wspierany też przez działania na przykład Centrum Archiwistyki Społecznej, instytucji, która wypączkowała z organizacji pozarządowej. I jest to ruch, który polega na tym, że w całej Polsce znajdują się organizacje pozarządowe albo lokalne instytucje, takie jak szkoła, biblioteka, w których pracują osoby, które często w ramach swojej pracy społecznej, w ramach pasji podejmują takie zadanie, żeby zebrać lokalną historię i ją udostępnić. I to zbieranie lokalnej historii to jest i nagrywanie tak zwanej historii mówionej, relacji biograficznych, od często najstarszych mieszkańców i mieszkanek okolicy, ale też skanowanie starych rodzinnych zdjęć, które następnie są publikowane na ogólnopolskim portalu, gdzie można je przeglądać. I to było dla mnie też bezcenne źródło dojścia do tych zdjęć. Poza pracą z archiwami i tymi instytucjonalnymi, i tymi społecznymi, bardzo ważne było dla mnie też odnajdywanie i poszukiwanie po prostu indywidualnych osób, które zgodziły się ze mną spotkać, pisały do mnie, mówiły, że coś mają, że mogą mi to pokazać. Więc w książce są relacje i zdjęcia wybrane właśnie z instytucji, ale przede wszystkim są też spotkania z ludźmi. Jakkolwiek nadal, nawet jeżeli spotykałam się z osobą, która pokazywała mi swoje prywatne zbiory fotograficzne, które bardzo często wiązały się też z emocjonalnymi, prywatnymi, rodzinnymi wspomnieniami, to ja nadal szukałam bardziej tego właśnie, co nieprzezroczyste. I trochę jakby nie było moim celem, żeby za pomocą tych zdjęć wysłuchiwać historii danej osoby, tylko żeby w historii danej osoby i w jej zdjęciach zobaczyć to, co jest dla mnie ciekawe ze względu na historię samej fotografii.
I tak już tak zupełnie na koniec. W tej chwili niemal wszyscy mamy aparaty, łącznie z małymi dziećmi, więc tak naprawdę czy nie jest trochę tak, że ta waga fotografii, ta czym wcześniej była, się zupełnie zmieniła? Czy w tej chwili przywiązujemy do niej taką jakość i taką nadzieję jak wcześniej? Jaka będzie jej przyszłość?
Rola i status fotografii i sposób jej używania na pewno się radykalnie zmieniły. I szczerze mówiąc, ja ze swoją refleksją za tym nie nadążam. To znaczy, ta książka dotyczy XX wieku, dotyczy fotografii, która z konieczności była analogowa, bo ta tak zwana rewolucja cyfrowa to jednak XXI wiek. Sama jestem dokładnie tą użytkowniczką fotografii, robię zdjęcia mojego dziecka smartfonem i mam ich po prostu przez 5 lat, zrobiłam ich pewnie 13 tysięcy, co jest w ogóle jakieś obłędne. Swoją drogą sama jestem teraz właśnie w procesie przeglądania tego, selekcjonowania i to jest chyba taka praca, którą można wykonywać wobec tego zalewu, tylko ona jest właśnie z tego starego porządku, czyli żeby z tych 13 tysięcy zdjęć spróbować wybrać 100, które naprawdę jakby dostaną materialną postać, które wydrukuję, wkleję do albumu i które będzie można sobie rozkładać na kolanach i oglądać. Ale to jest jakby, to jest sposób, który ja lubię. Natomiast zdaję sobie sprawę, że w tej chwili fotografia już w ogóle nawet w technice wykonania i w tym, jak mocno jest sprzęgnięta z jej natychmiastową publikacją w sieci, w mediach społecznościowych, to jest już po prostu jakby inne medium. Nawet chyba trudno przykładać te refleksje, ustalenia czy tezy dotyczące obrazu fotograficznego z czasu, kiedy był on analogowy, do tego, co się dzieje teraz. Oczywiście są badacze i są badaczki, którzy próbują nadążyć jakby właśnie ze swoimi interpretacjami i próbują zobaczyć, co ten rodzaj fotografii mówi też o nas jako o społeczeństwie i z drugiej strony, co w tych zdjęciach możemy zobaczyć właśnie na temat samego medium, które już chyba nie jest tym, czym było, ale to też nie znaczy, że to gorzej albo że to lepiej. Być może jest to po prostu coś innego.
Miałam przyjemność rozmawiać z Agnieszką Pajączkowską, autorką Nieprzeźroczystych, czyli Historii chłopskiej fotografii. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.